Dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku, a dzisiaj moim gościem jest Anna Kujawska z Raiffeisen Bank International. Cześć Ania.
Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Michał, witam serdecznie Państwa.
Tak, będziemy dzisiaj rozmawiali o produktach, które Raiffeisen wprowadza na polski rynek, czyli o certyfikatach strukturyzowanych, w których macie całą masę. To postaramy się troszeczkę tutaj takiej treści edukacyjnej powiedzieć, jakie instrumenty mamy w ofercie, macie w ofercie, jak polscy inwestorzy mogą z nich skorzystać, ale zanim co, to powiedzmy sobie, że to nagranie jest tutaj kolejnym takim nagraniem z cyklu W drodze na Wall Street, że wiem, że będziecie jako Raiffeisen obecni na Wall Streetie, a ty Ania będziesz obecna w punktach programu, tak? To zapraszamy gorąco 7-9 czerwca.
Tak, dokładnie, będę obecna zarówno z prelekcją, tutaj mogę już zdradzić rąbka tajemnicy, że to będzie wykład na temat naszej nowości na warszawskiej giełdzie, czyli warantów opcyjnych, jak również mam nadzieję spotkać Państwa podczas, że tak powiem, takiego szeroko pojętego networkingu na korytarzach.
A będziesz brała udział w biegu charytatywnym? Wiesz, rano w sobotę biegniemy pod Orlinek i z powrotem.
Termin sobota rano jest mocno tricky, Michał, w związku z czym na to pytanie odpowiem w sobotę rano na podstawie tego, jak się będę czuła po piątkowym wieczorze.
Tak, to u nas są intensywne i wieczory, i poranki, ale oczywiście gorąco zachęcam, bo przypominam, że oprócz tego, że biegniemy po to, żeby trochę zdrowia zażyć, to mamy tam cel charytatywny, że tam za każdą osobę, która się stawi i pobiegnie, to my zawsze jakiś cel charytatywny wybieramy i parę złotych przeznaczamy, więc gorąco, gorąco cię zachęcam.
Tak? Wspaniała inicjatywa, zrobię wszystko, co w mojej mocy, najwyżej wiesz, 3 espresso i stawię się na mecie. Na starcie. Super. Na mecie też.
A potem na mecie. Bardzo dobrze, takie odpowiedzi oczekiwałem. Bardzo się cieszę, to razem będziemy biegali. Tymczasem przejdźmy do tych waszych produktów. Chciałem cię zapytać jeszcze zanim co, powiedz dwa słowa o instytucji, którą ty reprezentujesz, o Raiffeisenie. Od kiedy wy działacie na polskim rynku?
Tak więc to jest, dziękuję w ogóle za to pytanie, bo to pytanie jest niezwykle istotne też w kontekście produktów, o jakich będziemy mówić, ponieważ w przypadku certyfikatów strukturyzowanych zawsze mowa jest o tak zwanym ryzyku emitenta, więc jakby to poznanie właśnie tego emitenta jest niezwykle istotne, gdyż tak jak mówię, nierozerwalnie jest związane z tym pierwszym etapem, z decyzją inwestycyjną, czy w dany papier zainwestować, czy nie, i świadomością, że to ryzyko istnieje. Tak? Zatem ja reprezentuję Raiffeisen Bank International, który właśnie jest emitentem certyfikatów strukturyzowanych między innymi na warszawskiej giełdzie. Jeżeli chodzi o samą instytucję, czyli Raiffeisen Bank International, to jest oczywiście grupa bankowa austriacka, która skupia się w zasadzie w 100% strategicznie na regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zatem RBI ma siedzibę w Austrii, w Wiedniu, natomiast ma spółki córki zależne w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. RBI w skrócie, Raiffeisen Bank International.
Fajny skrót ten RBI, żeby nie używać tego, wiesz, Raiffeisen Bank International. Ja domyślam się, że dla Niemców czy Austriaków to jest łatwe do zapamiętania, wymówienia, ale dla wszystkich nacji poza niemieckimi no to może być trudne.
Myślę, że wymówienie to jeszcze da się, ale już napisać to wiele osób robi problemy. Tak, mam problemy. Więc jesteśmy jako bank ocenieni przez dwie agencje ratingowe. Moody's w tej chwili rating długoterminowy to jest A1, Standard & Poor's rating długoterminowy A-. W akcji RBI również można zainwestować na wiedeńskiej giełdzie. Jesteśmy notowani we free floatie mniej więcej około 40%. Reszta jest w posiadaniu tak zwanych Landesbanków, czyli tych oddziałów austriackich Raiffeisena, w których de facto już każdy Austriak ma konto i swoje jakby oszczędności. Jest to jest też taka trochę konstrukcja spółdzielcza, bym powiedziała.
Dobrze. Jakie to instrumenty wprowadziliście do oferty wspólnie z giełdą papierów wartościowych, takie, które są, rozumiem, u nas notowane na giełdzie papierów wartościowych, którą polscy inwestorzy mogą kupować.
Zanim może odpowiem jeszcze na to pytanie, to de facto spróbuję tak jeszcze nakreślić taki trochę rys, że tak powiem, historyczny, czym są certyfikaty i w ogóle jak są popularne te papiery, no bo to, że my jesteśmy tutaj obecni na warszawskiej giełdzie i w ogóle w Polsce od wielu, wielu lat, bo jesteśmy obecni mniej więcej chyba od 2009 roku pierwsze produkty się pojawiły na warszawskiej giełdzie, to jest jakby jedno i ten rynek jest, ma się dobrze, się rozwija, ale to jest część większego obrazka w pewnym sensie, ponieważ certyfikaty strukturyzowane de facto już w latach 80. jakby powstała cała koncepcja i to pierwsze certyfikaty strukturyzowane się pojawiły w Niemczech i tak naprawdę rynek niemiecki czy rynek szwajcarski to są największe rynki, jeżeli chodzi o tego typu instrumenty, a pojawiły się te instrumenty z tego względu, że jeszcze szczególnie w latach 80. teraz oczywiście dostęp dla inwestorów indywidualnych do różnego rodzaju instrumentów finansowych jest znacznie większy niż w latach 80., ale wtedy na przykład problemem było otwarcie pozycji krótkiej, tak, a tym bardziej zainwestowanie w indeks. I wtedy właśnie emitenci, czyli banki, wyemitowali czy stworzyli pierwsze certyfikaty strukturyzowane, czyli certyfikaty strukturyzowane to są papiery wartościowe emitowane przez banki, których cena jest uzależniona od danego tak zwanego aktywa bazowego i może to być, jak powiedziałam, indeks, mogą to być akcje, mogą to być waluty, mogą to być surowce i tym samym poprzez certyfikat strukturyzowany inwestorzy indywidualni zyskali możliwość właśnie inwestowania w różnego rodzaju aktywa bazowe, zarówno jeżeli chodzi o tą strategię wzrostowe, jak i te strategie na spadki, czyli zarówno long i short. I jakby taka jest geneza w ogóle. No i właśnie ten
od lat 80. dobrze usłyszałem, tak?
Tak. Nie pamiętam dokładnej daty. Miałam już jakiś czas temu ją sprawdzałam. Teraz niestety nie zrobiłam tak zwanego double check, więc nie chcę okłamywać co do dokładnego roku.
Mniej więcej.
Ale tak, mówimy o latach 80.
To 40 lat, prawda?
Tak, dokładnie. I ten rynek właśnie niemiecki i szwajcarski to są de facto największe rynki, jeżeli chodzi o certyfikaty. I tutaj tak nawet sobie na świeżo sprawdziłam statystyki z tych rynków za 2023, bo właśnie wyszły świeżutkie dosłownie na stronie EUSIPA. EUSIPA to jest Europejskie Stowarzyszenie Certyfikatów Strukturyzowanych, tak uogólniając nazwę. I za czwarty kwartał 2023 w tych krajach, których EUSIPA raportuje, czyli to jest bodajże właśnie Niemcy, Szwajcaria, Włochy, kraje Beneluxu, Austria, Szwecja, to jest 406 miliardów euro zainwestowanych w produkty inwestycyjne, z czego 54% to jest Szwajcaria, 26% około to są Niemcy.
406 miliardów. No to okej, dobrze.
To jest dość duża, kwota robiąca przynajmniej tak wrażenie, pokazująca, że te produkty, jak to nie jest nisza, to są produkty, które cieszą się powodzeniem, zaraz sobie pewnie powiemy dlaczego. Natomiast też co mnie ucieszyło w zasadzie, to, że kwartał do kwartału, czyli jak porównujemy trzeci kwartał 2023 z czwartym kwartałem, to ten łączny wolumen wzrósł. Tam było bodajże 380 miliardów, teraz jest 406, więc to tylko też pokazuje trend. I jeżeli chodzi też o poziom obrotów, bo to są produkty, które są z reguły notowane na giełdach i tutaj taką też największą giełdą, jeżeli chodzi o certyfikaty strukturyzowane, to jest OIVAX, czyli to jest część giełdy w Stuttgardzie, że tak powiem, wydzielona pod produkty, certyfikaty strukturyzowane, produkty lewarowane. I poziom obrotów na OIVAXie poziom obrotów na wszystkich giełdach, na których EUSIPA raportuje, czyli w tym OIVAX plus też inne giełdy w krajach, które wymieniłam, wyniósł 39 miliardów euro na produktach inwestycyjnych, o których sobie zaraz powiemy, czyli tych bez dźwigni, a na produktach dźwigniowych to 75 miliardów euro.
No, to robi wrażenie. Ja rozumiem, że to dziękuję Ci za ten wstęp, rys historyczny, że to jednak nie, że ktoś coś wynalazł dwa lata temu, tak, tylko że to jakby, wiesz, od 40 lat się rozwija. No dobra, jakie mamy do wyboru? Jakie są te produkty, tak jakbyśmy mogli...
No
tak
i właśnie, jeżeli chodzi o... Teraz już wracając do Twojego też pytania i odpowiadając na to drugie, czyli o naszą obecność tutaj w Polsce. Tak jak wspomniałam, my tu faktycznie pierwsze kroki zaczęliśmy stawiać już w 2009 roku i systematycznie nasza oferta się rozwija. My też działamy aktywnie na rynku pierwotnym, ale tak jak mówię, dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy jest oczywiście rynek wtórny. I w zasadzie, jak może za chwilę też pokażemy jeden slajd z prezentacji, pokazując taką, nazwijmy to, kategorie produktowe, to tak nazywam, wiem, że to jest trochę zabawna nazwa dla graczy giełdowych, ale to też pozwala usystematyzować sobie właśnie, nazwijmy to, tak, dokładnie tak, wiedzę na temat tego, czego potrzebujemy.
Czyli ja cię tu gorąco zachęcam słuchaczy z podcastu audio, żeby zajrzeli na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo my się tu wspomagamy materiałami graficznymi, żeby było na co popatrzeć.
Dokładnie tak. I tutaj faktycznie my jako Raiffeisen staramy się, żeby w Polsce ta oferta produktowa była jak najszersza i na ten moment dajemy inwestorom wybór produktów, czyli tak zwanych strategii w ogóle inwestycyjnych w 8 kategoriach. Od tych takich najbardziej defensywnych, najbardziej bezpiecznych produktów, typu właśnie produkty z pełną ochroną kapitału, które umówmy się nie są produktami tradingowymi. To nie są produkty dla aktywnych inwestorów giełdowych, to są produkty dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją historię z rynkiem kapitałowym, które szukają pomysłu, co poza obligacjami skarbowymi albo na przykład też korporatami, jeżeli też lubią tego typu ryzyko. Więc to są produkty bardziej defensywne, poprzez właśnie takie produkty Delta 1 również, czyli tak zwane nasze trackery, to są produkty, które mogą stawać w konkurencji z ETF-ami, z tym, że my tutaj nie emitujemy produktów Delta 1 na indeksy, ale na surowce. I to jest też ciekawa alternatywa, czyli
złoto
na warszawskiej
możemy
giełdzie.
Sobie śledzić.
Dokładnie, tak. Na warszawskiej giełdzie na przykład można kupić tak zwany tracker na złoto, srebro, ropę, gaz ziemny, you name it tak naprawdę. Tak? Więc tutaj jest dość też szeroka paleta tego typu produktów, aż po właśnie te produkty tak zwane lewarowane i tutaj pokrywamy zarówno produkty z tak zwanym knockoutem, czyli to są te takie bardziej znane chyba na polskim rynku certyfikaty turbo, oraz właśnie certyfikaty bez knockoutu i tutaj są certyfikaty faktor, które już emitujemy od wielu, wielu lat, a od 26 marca również wprowadziliśmy na warszawską giełdę warranty opcyjne i to jest pewnego rodzaju właśnie nowość, ale myślę, że na tyle atrakcyjna, szczególnie dla inwestorów lubiących ryzyko, spekulantów giełdowych również, traderów, osób, które chcą zabezpieczyć też portfele akcji, że to jest moim zdaniem na tyle ciekawy temat, że jest warty osobnej prelekcji na Wall Street.
A dobrze, to właśnie na Wall Street albo przy jakiejś innej okazji, a chciałem wrócić na chwilę do tych trackerów, bo to mnie zainteresowało, bo nie wiem, jest na polskiej giełdzie jakiś taki chyba ETC na złoto.
ETC to jest Exchange Traded Commodity.
I czym to, jaka byłaby różnica w stosunku do tego, co wy tego macie, tego trackera, na przykład macie trackera na złoto, tak?
Tak, mamy trackera na złoto. Wiesz, to jest bardziej kwestia formuły prawnej. Nie odpowiem ci w 100% na to pytanie jakby tak konkretnie, natomiast my jesteśmy ETP, Exchange Traded Products, a oni są Exchange Traded Commodity. I to de facto wynika jakby też z konstrukcji instrumentu, natomiast ja nie znam szczegółów ETC, w sensie tego konkretnego jednego ETC, który jest na warszawskiej giełdzie notowany, ale idea jest taka sama, tak? Czyli tutaj w przypadku trackerów...
Jeżeli chciałbym, nie wiem, mieć ekspozycję na złoto, no to sobie kupuję i mam, tak? I tam jakieś mogę mieć 5%.
Natomiast formuła prawna instrumentu jest inna po prostu.
A mogę mieć krótką pozycję na tym trackerze, czy macie taki
instrument? Tak, też. Mamy instrumenty zarówno na long, jak i short.
Czyli mogę mieć short i to jest bez dźwigni?
Tak.
O, okej. Okay. Tak. No to jest to.
Mamy zarówno trackery na cenę spot złota i srebra, natomiast pozostałe surowce są oparte o kontrakty terminowe. I tutaj w tym wypadku, jeżeli mamy instrument oparty o kontrakt terminowy, to oczywiście wchodzi kwestia rolowania. I jakby wtedy jest odpowiednio dostosowywany ten tak zwany mnożnik, czyli ta ekspozycja, jaką finalnie mamy na ten instrument bazowy, to są po prostu parametry produktu. To bardzo chętnie osobny webinar możemy zrobić na ten temat, żeby wejść w meandry i w niuanse tych produktów, ale tak, że tak powiem high level, żeby inwestorzy też wiedzieli, jak się w ogóle poruszać w naszych produktach, to tak, takie instrumenty są na surowce spotowe, mamy złoto, srebro, reszta trackerów jest na kontrakty terminowe, czyli tu mówimy zawsze o kwestii rolowania na kolejny kontrakt, no bo ten kontrakt może być droższy albo tańszy, prawda, więc to będzie wpływać na parametry produktu i druga kwestia to jest kwestia ryzyka walutowego i de facto to są dwa niuanse, o których trzeba pamiętać, inwestując w taki tego typu produkt.
Ale wiesz co, jak teraz my już nauczyliśmy się inwestować w zagraniczne ETF-y na indeksy, no to mam wrażenie, że polscy inwestorzy oswoili
się. Ryzyko walutowe już nie jest problemem.
Się z tym. Tak, że to nie trzeba tłumaczyć, to każdy wie, że kupujemy jakiegoś ETF-a na giełdzie za granicą, nie wiem, w euro, no to jesteśmy świadomi tego, że mamy te ekspozycje na euro i do pośrednio również na dolary, bo jeżeli, w zależności od tego, jaki to jest indeks.
I tu tak naprawdę poruszyłeś ciekawy też wątek, pewnie nieświadomie, ale właśnie kupując za granicą, powiedziałeś, tak, a tutaj kupujemy na warszawskiej giełdzie, w związku z czym po pierwsze inwestujemy w złotówce. Oczywiście jedni chcą inwestować w złotówce, drudzy nie chcą, tak, ale inwestując w zagraniczne aktywa, ale tu inwestujemy w złotówce, jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, opłaty, to są standardowe opłaty na rynku kasowym, tak jak na akcjach, tak, czyli prowizja maklerska, mam na myśli prowizję maklerską, to jest ta, która jest, dotyczy również rynku akcji, oczywiście w zależności od biura maklerskiego, prawda, tu każdy musi sobie tabelę opłat i prowizji sprawdzić. A trzecia sprawa jest taka, że te papiery są wtedy uwzględniane w PIT-ie 8C.
No tak, bo skoro
i jeszcze jest, tak, i jeszcze jest jedna sprawa, o której zapomniałam. Nasze wszystkie certyfikaty można kupować na IKX, ponieważ to są papiery rynku kasowego.
Tak, czyli to nie są instrumenty pochodne, które byłyby na IKX zabronione. Tak, jak macie te po prawej stronie na tej pięknym wykresie produkty lewarowane, to je też można kupować na IKX, czy
to jest właśnie ten smaczek. Można je kupować również na IKX, więc dla osób, które jakby mają IKX i są świadomymi inwestorami, również lubiącymi ryzyko, którzy jakby to powiedzieć, też tradują, no, nazywajmy rzeczy po imieniu,
to
najbardziej można wykorzystywać na przykład właśnie warranty opcyjne na IKX.
No to to jest fajna oferta, no bo to wiemy, że na IKX, to pytanie oczywiście, czy to jest dobrze, czy źle, ale jednak...
Ale ja myślę, że to zależy...
Ale to jest oczywiście dla, tak jak powiedziałaś, dla doświadczonych inwestorów.
To jest indywidualna, tak, decyzja każdego inwestora, dokładnie tak.
To jest okej. Okay. Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj dwa słowa, trochę więcej niż dwa słowa, powiedzieli o tych produktach, o tych certyfikatach dyskontowych, na czym to polega i jak się odnaleźć, jak to nie wiem, może skąd czerpać wiedzę, no to dzisiaj ty nam powiesz, ale potem jak się odnaleźć w tym gąszczu notowań tych wszystkich instrumentów.
Tak, bo to często jest właśnie też, nazwijmy to, bariera wejścia wysoka, właśnie. Są dwie bariery wejścia w mojej ocenie, czyli pierwsza to jest w ogóle świadomość, że coś istnieje, że istnieje dany papier, prawda, bo ja dam nawet taki przykład trochę z autopsji, współpracuję z wieloma różnymi instytucjami finansowymi, bankami, z różnymi doradcami i no miałam takie szczęście, że z jedną z instytucji byłam też blisko związana i dużo się szkoliliśmy, dużo rozmawialiśmy i oni byli po prostu absolutnymi profesjonalistami, jeżeli chodzi o certyfikaty strukturyzowane i o wyszukiwanie tych tak zwanych perełek, pewnych rozwiązań, które są właśnie zdyskontowane, a mają określony potencjał zysków w przyszłości, prawda? Bo też pamiętajmy, szanowni państwo, że certyfikaty mają z góry określony profil wypłaty, czyli inwestując w dany certyfikat, to nie jest tak jak przy funduszach, że nie odnoszę się do ETF-ów, tylko w funduszach aktywnie zarządzanych, że to jest de facto w pewnym sensie ta alfa tak zwana, tak? Czy
musimy
czy
zaufać
zarządzający, tak, pobije rynek, czy nie pobije rynku, tylko tu mamy z góry określone parametry, czyli po prostu wchodzimy, widzimy, jeżeli coś jest faktycznie z dyskontem i tu nie odnoszę się tylko i wyłącznie do certyfikatów dyskontowych, które mają to zaszyte w swojej budowie, tylko odnoszę się tutaj do produktów, które po prostu z racji tego, że rynek spadł, no to są notowane, że tak powiem, z odpowiednim dyskontem versus cena emisyjna, a na przykład mają ochronę kapitału. I wiemy, że w tym takim scenariuszu, że tak powiem, najgorszym, najbardziej negatywnym, produkt zakończy się na przykład wypłatą 100% ochrony kapitału, a dzisiaj jest notowany z na przykład 10% dyskontem. Na przykład, prawda? I wtedy inwestor sobie patrzy, wchodzi i zmierzam do tego, że jeżeli, bo to jest taki najprostszy przykład, że jeżeli ktoś ma świadomość, że takie instrumenty są, jak ich szukać, to naprawdę to jest bardzo fajna kopalnia produktów, takich dostosowanych naprawdę do potrzeb inwestorów. I ci pracownicy instytucji finansowej, których tak fajnie wyszkoliłam, to oni przekopywali naszą stronę od A do Z. I to jest to, co ostatnio na panelu...
Poszukiwaniu perełek, rozumiem.
poszukiwanie perełek, tak, tak, dokładnie tak. I to jest to, co trochę brzmiało też podczas debiutu Warantów. Mieliśmy bardzo ciekawy panel, zapraszam Państwa też do odsłuchania tej relacji, jest na YouTubie.
Z Radkiem Chodkowskim i Grzegorzem Zalewskim.
Dokładnie, tak? Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo i właśnie Radek Chodkowski powiedział złote słowo, że jaka jest rada? Zaprzyjaźnić się ze stroną emitenta.
O właśnie, to wiesz, bo ja tu jestem przygotowany, w sensie chciałbym udostępnić tak, żebyśmy wszyscy widzieli waszą stronę. To jest taki, rozumiem, bardzo łatwy adres do zapamiętania.
Strona jest prosta. www.certyfikatyraiffeisen.pl. Wiem, że Raiffeisen jest ciężko napisać, ale dzisiaj już mamy sztuczną inteligencję, więc myślę, że sobie z tym poradzimy.
Dobrze, ale ona przekierowuje nas tutaj do tej strony, której ja tu jestem, prawda? Dokładnie, Raiffeisen, tak. Certyfikatek.
Tak. Nie, proszę nie patrzeć tam, nie patrz tam na to, gdzie cię przekierowało, bo adres jest www.certyfikatyraiffeisen.pl.
Dobrze. I powiedz mi, jak się na tej stronie, bo ja już tutaj doklikałem się do konkretnego certyfikatu AGHM-u, ale spróbujmy wyjść piętro wyżej.
Wyjdź na stronę główną.
Jak się doklikasz tutaj?
Tak, i teraz wejdź, jeżeli Państwo byście po prostu chcieli wejść w wyszukiwarkę produktową, bo de facto to Was interesuje. Tu na stronie głównej macie aktualności, jakieś informacje o nowych emisjach, to są takie ogólne informacje, ale to, z czym się trzeba właśnie przyjaźnić, to jest ta wyszukiwarka produktowa. I tutaj wejdź proszę w tą pierwszą zakładkę certyfikaty, kliknij na nią, wejdź, kliknij w to, jakby w tą zakładkę. To inwestycyjne weźmy, dobra, to jest w porządku. Albo internet wolno chodzi. Bo jesteśmy już mocno, wiesz, obciążamy sieci już samą naszą rozmową i tym, że jesteśmy na wizji.
Bardzo dobrze chodzi.
To świetnie. I teraz jest pierwszy level wyboru, czyli decydujemy, czy jesteśmy w tym świecie produktów bez dźwigni, i to są te tak zwane produkty inwestycyjne, czy wchodzimy w świat produktów lewarowanych. I to jest ten nasz pierwszy wybór, prawda? I tu widzimy, zobaczcie Państwo, jakby różnicę w ilości instrumentów. Czyli produktów inwestycyjnych mamy bodajże tam 180, jakbyś jeszcze raz przeklikał, czy 100 kilkadziesiąt,
a tych
inwestycyjnych
bez dźwigni
154, prawda? I teraz powiem zaraz, z czego to wynika. No po pierwsze jakby... z natury rzeczy, czyli jeżeli myślimy o produktach inwestycyjnych, to są produkty, jak powiedziałam, bardziej defensywne, a jeżeli mówimy o produktach dźwigniowych, to są produkty dla heavy userów, tak? Dla traderów, spekulantów, tak. A jednak jakby jak myślimy o giełdzie, no proporcjonalnie więcej osób mamy, które tradują, prawda, na warszawskiej giełdzie,
czy
w ogóle na giełdę.
Oni też bardziej są wykwalifikowani, oni też więcej potrzebują, oni są w stanie większą ilość instrumentów ogarnąć i tak dalej. Ale dobra, ja jestem boidusza, powiedzmy.
Więc to jest tak, więc to jest dokładnie.
Tak? I co dalej?
Więc to jest też tak, chciałam wyjaśnić, skąd wynika ta dysproporcja, ale myślę, że to jest po prostu naturalne. I teraz sobie rozwijasz typ certyfikatu i możesz sobie... Tak, rozwiń tą strzałeczkę.
One się rozwinęły tutaj, ja widzę, to muszę wybrać, dyskontowe.
My nie widzimy.
Ale tutaj powiedzmy sobie, mamy do wyboru z ochroną kapitału.
Okay. I możesz wybrać na przykład te dyskontowe certyfikaty, dobra, bo interesuje nas na przykład inwestowanie z dyskontem, czyli za chwilę powiemy, co to oznacza, bo dajemy inwestorom możliwość kupowania danego instrumentu bazowego, danego aktywa odpowiednio taniej.
I 125
o tym za chwilę sobie powiemy. Dokładnie, 125. I teraz poczekaj sekundkę, bo możemy teraz zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeżeli wiecie Państwo na przykład już, że interesuje Was konkretne aktywo bazowe, czyli akcje XYZ albo na przykład jakiś indeks, prawda, to możecie już konkretnie wejść w to aktywo bazowe poprzez wpisanie tutaj właśnie instrument bazowy, już nawet możesz zacząć pisać coś KGHM. Jakiegoś instrumentu, na przykład.
Ale ostatnio w ładnym trendzie wzrostowym mamy cztery dostępne
papiery, tak, dokładnie.
Instrumenty KGHM.
Chodzi o logikę. Ja pewnie bym nie chciała operować jakoś bardzo na nazwie KGHM, bardziej bym wolała operować na akcjach X, Y, Z, tak?
Nie, KGHM, bo to jest dobry przykład. No, bo
mamy wyświetlone. Z punktu widzenia doradztwa, to żeby była jasność, wszystkie treści, które tutaj są zawarte, są czysto edukacyjne i nie stanowią żadnego tutaj doradztwa. Szanowni Państwo, to jest tylko i wyłącznie przykład, tak? Żebyście też wiedzieli, w jaki sposób to wyszukiwać. Dlatego ja mówię, ja się wolę czasami operować na akcjach X, Y, Z. I teraz innymi słowy, jeżeli te akcje KGHM, tudzież te akcje XYZ, uważacie Państwo, że na przykład nie będą w silnym trendzie wzrostowym, umiarkowanym, mają jeszcze jakiś potencjał do spadku, na przykład, czyli taki jakby scenariusz rynkowy macie na zasadzie, no nie, już ta akcja, już, jeżeli ma urosnąć, to nie jakoś bardzo mocno, umiarkowanie, potencjalnie trend boczny ma jakiś taki... Wiesz, do czego zmierzam, czyli nie obstawiacie silnego trendu wzrostowego.
KGHM jest w takim ładnym trendzie, no ale powiedzmy sobie, że już
chodzi o ideę instrumentu,
No już, tak, że tych wzrostów na KGHM nam wystarczy, no to teraz
na przykład,
co?
Chodzi o ideę, tak? No na przykład wybieram jakikolwiek, no nie wiem, inny papier, który powiedzmy, no, chociaż teraz na warszawskiej giełdzie to ciężko byłoby szukać takiego, który nie urósł ostatnio, no nieważne.
PGE, proszę bardzo, jakąś spółkę energetyczną zaraz możemy wybrać.
O, no. No dokładnie, no to może tak, ja wiesz, patrzę też na szeroki indeks, tak, że tutaj
nie macie nic na PGE, się wyróżniamy. Musiałbym przepatrzeć w ogóle. Tak,
no
zobaczę.
Nie, bo to jest ESG, też jakby kryteria ESG uwzględniamy i pewnych instrumentów bazowych nie pokrywamy z natury rzeczy, tak jak też surowce rolne na przykład. Także tak, trzeba by tutaj, a wpisz po prostu, możesz też wpisać, po prostu zacząć pisać, to wtedy ci się podstawi.
Ja już widzę, ja mam tu, patrz jakie instrumenty macie, instrumenty bazowe, macie tak, 11-bit Studio, Alior, Allegro, Amres, Asseco, Bank Handlowy, Bank Millennium, PKO SA, Budimex, CCC, CD Projekt, Cyfrowy Polsat, parę indeksów i tu widzę...
Tak, są cztery indeksy, jest DAX, tak. Eurostoxx 50, WIG 20, MWIG 40.
Tak, Grupa Azoty, Kęty jest, ING... Intercars, KGHM, o którym tutaj już mówili, Kruk, tak. LPP, Mbank, Mobruk, Orange Polska, Orange, Pepco. O, Pepco się fatalnie zachowuje. Zaraz możemy
dokładnie, tak.
Czekaj, sprawdźmy, jak wygląda wykres Pepco, bo już sam tak nie pamiętam dokładnie, tak? Wykres
Pepco wygląda smutno.
Dobra, wygląda smutno, mamy dwa certyfikaty na Pepco i co tutaj możemy...
No i mamy dwa certyfikaty na Pepco i teraz jeżeli spojrzymy na tę na razie tabelę, to widzimy, ale to dyskonto, widzicie Państwo dzisiaj, to dyskonto jest bardzo, bardzo niskie, więc to nie jest jakiś świetny przykład, ponieważ akurat w tym wypadku ten produkt był wyemitowany. Jeżeli on zapada w grudniu 2024, to znaczy, że on był wyemitowany co najmniej już półtora roku temu, albo w styczniu tego roku, ale raczej półtora roku temu, byśmy musieli wejść w szczegóły. Więc to może nie jest idealny przykład, zmierzam do tego, ale możemy wejść w szczegóły. Dobra, wejdźmy.
Tak,
bo widzimy już teraz, że to dyskonto na tym produkcie nie jest atrakcyjne zupełnie, bo to jest 0,11%.
To jest 18,60, a tutaj...
No, a my też możemy kupić, akcje są po 18,62, a my możemy kupić produkt po 18,60, więc to są groszowe sprawy. Zatem idea samego produktu kompletnie tutaj nam się rozjeżdża i to jest też normalne, że w pewnym momencie produkt, który już żyje, zjedźmy niżej, Michał, proszę. Produkt, który żyje, czyli mamy dzień pierwszej wyceny, widzicie Państwo, to jest czerwiec 2023, czyli dobrze powiedziałam, że to już jest produkt, który był wyemitowany rok temu zaraz będzie, prawda, bo mamy już kwiecień.
Tylko rok temu było warte, było po około 40 zł.
No tak? I to jest, tak, i to jest właśnie to, tak, że
dzisiaj
de facto...
18,5. I dobrze, i jak on był wyemitowany ten rok temu, to w tym czerwcu, to...
To dyskonto było odpowiednio inne i teraz, żeby to sprawdzić, to byśmy musieli teraz wchodzić, to teraz wejdziemy, słuchajcie, w dokumenty, nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, czas i moment, ale możemy, bo żeby sprawdzić, i właśnie, to jest bardzo istotna kwestia, tak, że tak powiem też informacje takie podstawowe o produkcie, to dokładnie to jeszcze tego nie otwieraj, proszę, to tu nie macie to. Państwo na stronie podlinkowane wszystkie dokumenty, takie, nazwijmy to najważniejsze, związane z papierem, ale kit to jest jedno i tam są koszty też produktu wyszczególnione. Tak, to są koszty de facto wejścia, wyjścia. Z reguły w przypadku certyfikatów dyskontowych mówimy głównie o spreadzie i to jakby to jest koszt produktu. Natomiast to, co jest istotne, to są warunki finalne i to jest ostatni dokument. O, właśnie tutaj, tak. I tutaj będziemy widzieć de facto w tym, i tylko właśnie tu widzisz, będziemy musieli trochę zjeżdżać, bo musisz dojść do polskiej wersji, bo to te warunki finalne mają taki, to jest standardowy dokument, u każdego emitenta wygląda tak samo, ale jeżeli już zadałeś mi pytanie, z jaką ceną emisyjną wyszedł papier, to tutaj możemy to sprawdzić.
O Jezus,
stop. Dobrze, możemy też po angielsku, ale dobrze, zjedź po polsku, bo to jest tej kolorowej tabelki szukamy po polsku. O, jeszcze troszeczkę, stop.
Jest.
Tak, mamy to, dobrze. I teraz mamy kolorową tabelkę i widzimy cena emisyjna, gdzieś powinniśmy widzieć.
Początkowa cena referencyjna.
Tak, początkowa cena referencyjna. 37,70. Tak, więc dokładnie z taką, do takiej ceny się odnosiliśmy, jeżeli chodzi o PEPCO w dniu emisji certyfikatu i było ustalone od tej ceny odpowiednie dyskonto, które determinowało cenę certyfikatu, tak? Albo odwrotnie, była ustalona cena emisyjna certyfikatu, bo tego też właśnie szukam, ale to...
Ale dobra, ja kupując taki certyfikat, po ile to jest inna sprawa, zakładam się z rynkiem, że PEPCO będzie...
Zakładam się...
Było po 40.
Tak, załóżmy, że rozmawiajmy w ujęciu procentowym, czyli załóżmy, że mamy papier, możemy potem wejść już na stronę, znaleźć na przykład MWIG 40 możemy, albo na WIG 20, no to za chwilę. Ale zakład polega na tym, że generalnie weryfikujemy naszą stronę i sprawdzamy dane papiery, na których mamy jakiś poziom dyskonta procentowy, czyli załóżmy, że poziom dyskonta procentowy w wysokości 10% oznacza, że kupuję dane aktywo bazowe, jakby poprzez certyfikat, 10% taniej. Czyli zakład z rynkiem jest taki, że jeżeli dane aktywo bazowe nie spadnie 10%, to ja zawsze będę na plusie, będę zarobiony.
Aha, rozumiem, że... No to okej, tylko tu bym akurat stracił na tym PEPCO, no bo tu chciałbym kupić po 37,70, jak ono było po 40, to wtedy wydawało się fajne. Dzisiaj PEPCO jest po...
Pytanie, z jakim było dyskontem? To ja bym musiała wejść w te papiery i zweryfikować to, czyli jaka była cena emisyjna, bo w zależności od tego, kiedy to kupiłeś i jakie było dyskonto. Bo wiesz, jakby musiałabym prześledzić historię, tak, tego papieru i w zasadzie każdy to by musiał zrobić. Myślę, że to teraz grzebanie w tych dokumentach to nie jest na teraz, ale faktycznie jeżeli wejdziemy na tą też tabelę wyżej, wyjdziemy na te certyfikaty dyskontowe i spojrzymy sobie
na stronie już,
wstecz,
tak?
Zrobić. No wstecz możesz zrobić po prostu chyba. Weź kliknij o to mi chodzi, tak. I teraz proszę cię, abyś, wiesz co, kliknął jeszcze raz certyfikaty albo w ogóle odfiltrował PEPCO może, po prostu da się tak zrobić, żeby odfiltrować wszystkie. I wtedy zobaczymy po prostu, jakimi poziomami dyskonta po prostu na random instrumentach mamy do czynienia. Więc tutaj taki jest zakład z rynkiem i de facto dla inwestorów, którzy właśnie mają pewien poziom awersji do ryzyka, w sensie nie chcą być jeden do jednego rynek, no bo ETF-a kupić to dzisiaj każdy mówi o tym, że zainwestujmy w ETF-y, prawda? Jakby to jest świetne rozwiązanie inwestycyjne. A jeżeli ktoś nie chce chodzić tak jak rynek, chce mieć jakiś bufor bezpieczeństwa, to wtedy tego typu certyfikaty strukturyzowane, które mają ten bufor bezpieczeństwa wbudowany w postaci tego dyskonta, są fajnym rozwiązaniem, nie? Takim właśnie, nie do końca już wchodzę jeden do jednego na rynek akcji, ale mam już ekspozycję jakąś tam na rynku kapitałowym. I teraz poziom dyskonta, zobacz. Tutaj mamy na przykład na Aliorze dyskonto, przepraszam, ja ruszam moją swoją myszką, a zapomniałam, że to ty jesteś
52%,
podłączony.
No na przykład,
ale wejdźmy sobie to Allegro 14, tak? Na przykład wejdźmy sobie, tutaj mamy.
Dobrze.
Tak, na przykład.
Czyli ja muszę tu sprawdzić od razu, jak wygląda, bo już też nie pamiętam. Wykres Allegro wygląda tak, to jest taki wykres roczny i aktualnie Allegro...
To jest trochę papier taki w trendzie bocznym.
80, dobra, i teraz wróćmy do tu. Dobrze.
Tu wróćmy. I teraz zobaczmy, czyli widzimy, że cena instrumentu bazowego, to się teraz na zielono zmieniło, to jest 31,89 i widzimy, że cena kupna w sensie sprzedaży certyfikatu, czyli cena, po jakiej my możemy kupić dany papier, to jest 27 zł, czyli tym samym możemy sobie oczywiście w głowie to przeliczyć, ale mamy podany poziom dyskonta, kupujemy Allegro już 14% taniej, 14,46% taniej. I teraz, że tak powiem, kosztem tego mamy ograniczony potencjał zarabiania na tym papierze. Innymi słowy, maksymalnie możemy zarobić do poziomu 35 zł. Dokładnie tak. Czyli innymi słowy, zakład jest taki, że jeżeli wierzymy, że Allegro nie urośnie więcej niż 35, ale też nie spadnie, no to jakby my już mamy w pewnym sensie.
Okay, właśnie, to jaki scenariusz obstawiamy? Obstawiamy scenariusz taki, że na przykład nie będzie, ta cena będzie mniej więcej, no nie wiem, nie będzie spadała tam już poniżej tych 27 zł, tak? Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak.
Tak, bo...
tak, dokładnie tak. Czyli cena nie spadnie więcej niż 27 zł, bo wtedy jesteśmy na stracie, a nie chcemy być na stracie, dlatego kupujemy papier z buforem bezpieczeństwa jakimś tam, ale też nie obstawiamy, że Allegro będzie rosło więcej niż 35 zł, bo jeżeli będzie rosło 35 zł, więcej niż 35 zł, to lepiej jest kupić akcję pewnie.
Dobra, ale czy jedną sztukę tego certyfikatu dyskontowego na Allegro ja dzisiaj kupuję po 27,100?
Dokładnie. 27,250, bo to jest...
Przepraszam, oczywiście, po cenie tej, tak, po drugiej, oczywiście, 27,250 i jak cena Allegro wzrosła powyżej 35, to ten papier przestanie mi już drożeć, tak, czy przy ten certyfikat tak, przestanie drożeć, papier... ale poniżej jakiego poziomu jestem zabezpieczony, żeby to w drugą stronę?
Do tego 27...
A jeżeli cena Allegro by spadła do 27,50, znaczy poniżej 27,50, to już mnie to nie interesuje. To ja już jestem na tym poziomie, tak?
To wtedy jesteś wyceniany tak jak akcje, tak? W sensie generalnie certyfikat chodzi, mniej więcej jest wyceniany tak jak cena akcji.
Okej.
Więc to jest naprawdę ciekawy produkt dla właśnie takich inwestorów albo na trend boczny, z którym teraz nie mamy do czynienia na warszawskiej giełdzie, ale przez wiele, wiele lat mieliśmy do czynienia z trendem bocznym, prawda?
Michał, pamiętasz? Muszę do Allegro, muszę spróbować zrozumieć. Dobra, powyżej 35 już jest kap, że już mi certyfikat nie będzie mi drożał, tak? Ma termin wygaśnięcia? Czy to tak?
O, to jest dobry punkt. Dla mnie to jest tak oczywiste, że zapomniałam o tym wspomnieć. Oczywiście, certyfikaty dyskontowe należą do produktów, które mają terminy wygaśnięcia. Jeżeli zjedziesz niżej, troszeczkę na te daty ważne, to będziesz widział, że ten certyfikat, data końcowej wyceny, to jest grudzień 2025. Czyli generalnie on będzie trwał do grudnia 2025, czyli jeszcze półtora roku, tak? No mniej więcej.
Rozumiem.
I teraz ten scenariusz limitu górnego jest oczywiście, czyli 35 zł holds w terminie zapadalności, czyli właśnie w terminie wyceny końcowej. Ale jeżeli w trakcie, czyli teraz kupisz ten papier z tym 14% dyskontem, Allegro ci urośnie w kosmos dzisiaj, powyżej znacznie tego 35 zł, to ty jakby zarobiłeś oczywiście już ten swój dyskont, czyli te 14%, plus jeszcze ten procent do 35 zł. I później, jeżeli naprawdę Allegro bardzo mocno urośnie, nie wiem, nawet do 50 zł, to już przed maturą papier powinien być kwotowany blisko tego limitu górnego. 35. Więc nie musisz też czekać do wykupu, tylko możesz też sprzedać na rynku wtórnym.
Ale dobra, zadam pytanie jeszcze takie, już takie, żebym już na 100% rozumiał. Czyli tak, kupiłem go dzisiaj po 27,250. Załóżmy, że w terminie tej zapadalności, czy tam w grudniu 2025, on będzie po 34, czy ja go zrealizuję po 34?
Wiesz co, no właśnie, ten, to nie jest papier, który jakby jest delta 1, czyli on nie chodzi tak jak cena akcji, bo...
No ale im bliżej terminu wygaśnięcia, dokładnie, tym coraz bardziej powinien.
Tak, dokładnie tak. Mhm. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Tak, dokładnie tak.
Okej, poniżej, no to jest dla mnie oczywiste, tak, że będzie tak jak ten, ale powyżej chodzi. Okej, ja mogę go dzisiaj kupić z dyskontem, co jest fajne. I jakbym wyczekał, załóżmy, że cena akcji będzie niezmieniona nie zmieniłaby się do tego grudnia 2025, to będę mógł, sprzedam go, powiedzmy, tak jak po te 31,88, ale kupiłem go po 27.
Tak.
Super. Dobra, to już rozumiem.
Natomiast jeszcze jest bardzo jedna ważna kwestia, czyli kwestia płynności. Bo tak. Tutaj właśnie, czyli widzimy te nasze, tę naszą cenę kupna i naszą cenę sprzedaży. I skąd się te ceny biorą? To są oferty animatora. I animatorem jest w tym wypadku również Raiffeisen Bank International i my kwotujemy jakby po cenie rynkowej, czyli środek tego spreadu, tak jak tutaj widzicie Państwo, to jest cena rynkowa certyfikatu. Na cenę rynkową certyfikatu oczywiście składa się, tak jak powiedziałeś, no, w tym wypadku jakby strategia opcyjna, tak? No bo to ten certyfikat to jest nic innego jak pozycja opcyjna z odpowiednią strategią i środek tego spreadu to jest market value tego papieru. Cena kupna, cena sprzedaży to jest właśnie spread. I teraz tak, jeżeli chodzi o płynność, to nie weryfikujemy płynności ilością transakcji, tylko weryfikujemy płynność obecnością animatora.
Tam szerokością spreadu i tak dalej.
No w sensie takim, że zawsze jest druga strona transakcji stojąca w karnecie z odpowiednią ilością papierów. I jeżeli ilość papierów nie jest wystarczająca też, no to oczywiście można zdejmować cały czas, ale też można do nas napisać i powiedzieć, że jeżeli jest dużo większy ticket niż to, co faktycznie jest obecnie w karnecie, to wtedy też postaramy się zwiększyć.
Wy kreujecie, to chyba tak się
tak, dokładnie, zwiększyć, łatwo. Dokładnie. Zwiększyć naszą ekspozycję, tak.
Okej. Okay. Nie ma tu żadnych kruczków, w sensie ukrytych kosztów zarządzania, nie. Nic.
Nie ma, to jest też widoczne zarówno w KID-zie, jak i właśnie w warunkach końcowych, więc tutaj nie ma dodatkowych kosztów, nawet jeżeli chodzi później o raportowanie kosztów, to są tylko i wyłącznie koszty wejścia, koszty wyjścia, liczone właśnie w postaci tego spreadu. Mhm.
Czyli jeżeli, jeszcze raz podsumowując, czyli ja liczę, że papier Allegro mi wzrośnie, no a tam nie za bardzo, bo jakbym liczył, że do 100 wzrośnie, no to nie jest dobry produkt dla mnie, ale trochę mi wzrośnie, to mogę sobie założyć taki scenariusz wzrostowy i już tu i teraz nabyć to Allegro trochę taniej.
Zobacz, czyli tutaj widzisz maksymalny zysk w procentach, tak? Tutaj ja nie ruszam myszką, ale moje myszki nie widzę.
Gdzie?
Tutaj
wiem, od dzisiejszej, od tej ceny 27,250 do 35, no to będzie 28%.
Tak. I to jest jakby ten zysk, na który ty grasz, czyli innymi słowy, jeżeli uważasz, że to Allegro, jeżeli dzisiaj jest na 31 i jakby docelowo sięgnie tego poziomu 35, to jeżeli się 35, to twój maksymalny zysk w procentach wynosi tyle, co tutaj widzisz. To jest wyliczone.
Dobra. Nie, to jest super. Rozumiem. Mam nadzieję, że słuchacze też zrozumieją. Jeszcze raz gorąco zachęcam słuchaczy tylko audio do oglądnięcia też wideo, bo my tutaj mamy otwartą kartę tego produktu i sobie omawiamy. Pytanie takie, jak ktoś się zainteresuje, zrozumie i powie, dobra, fajne, to ja zagram na taki scenariusz, albo chcę próbować, znajdzie sobie taki produkt na tych poprzednich ekranach, gdzie tych dużo było tych instrumentów do wyboru. Jak to szukać tego, wiesz, co trzeba, nie wiem... Jak notowań tego szukać? Znaczy może nie notowań, tylko jak składać zlecenia kupna?
Zlecenia. Mhm. Tak. Czyli tak, to jest bardzo dobre pytanie, oczywiście. Czyli dobrze, czyli już wybraliśmy sobie, przeskrolowaliśmy tą tabelkę w górę, tak. W dół, wybraliśmy ten papier, wydaje nam się, że to jest atrakcyjne dyskonto, podoba nam się i jakby tutaj w to wchodzimy. To jest coś takiego tutaj, jak są dwie dane, numer ISIN, widzisz, to jest druga pozycja, widzę. Ten AT i drugi to jest nazwa skrócona GPW. I teraz w zależności od biura maklerskiego, ja wiem z autopsji, że jedne biura w formacie zleceń dają możliwość wpisania zarówno ISIN-u, czyli tego AT, jak i tej nazwy skróconej RBI, a inne biura dają możliwość tylko wpisania tej nazwy skróconej RBI. Czyli jeżeli otwieramy formatkę zleceń, wchodzimy normalnie na rynek skasowy, tak jak się składa zlecenia na rynku akcji, wpisujemy tą nazwę skróconą albo ISIN, i po prostu nam się już podstawiają te parametry z reguły, no bo tak systemy maklerskie też działają. Wpisujemy cenę, wpisujemy ilość papierów i składamy zlecenie, wysyłamy zlecenie na rynek. Jeżeli uderzamy w ofertę animatora, dochodzi do transakcji, papiery są na naszym rachunku.
Rozumiem. Okej, czyli te musimy się zaprzyjaźnić z tymi nazwami, albo i SIN-em, albo nazwą skróconą, tak?
Tutaj. Tak, dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale jeżeli jeszcze chcesz jeszcze raz przejść też przez te warianty, bo to wiecie, bo wiecie Państwo, bo my mówimy o tym, że jaki jest maksymalny zysk, czyli obstawiamy, prawda, że Allegro wzrośnie, natomiast jeszcze Allegro może spaść i my dalej jesteśmy w pewnym sensie chronieni. To może, żeby te scenariusze takie przejść, to otworzymy prezentację. No konkretnie na slajdzie numer, już Ci powiem, na slajdzie numer 21. Ja wiem, że on jest trochę przeładowany informacjami, ale sądzę, że on fajnie zobrazuje dla naszych słuchaczy właśnie te scenariusze wynikające z korzyści posiadania dyskonta, bo to jest chyba to słowo.
Mam mała tutaj podpowiedź też znowu dla słuchaczy, w opisie tego podcastu u nas na stronie to my te linki do tych stron Raiffeisena, jak również te prezentacje, gdzieś podlinkujemy prezentacje do ściągnięcia. Dobrze, jestem na tej stronie. Slajd
tak, jesteś. No i tutaj de facto mamy te scenariusze wypisane. Tu oczywiście zakładamy, że kupujemy papier po cenie emisyjnej, prawda? Czyli wiesz co, Michał, ja muszę spróbować sobie powiększyć. Albo po prostu, bo ja, okej, dobra, tak będzie w porządku. Czyli zakładamy, że widzicie, tutaj cena emisyjna to jest 17 zł. Równie dobrze to może być ta cena naszego, cena sprzedaży, czyli cena, po której kupujemy, to jest te 17 zł, prawda?
Abstrakcyjny przykład, wolałem na Allegro, a tu mamy na akcjach XY, ale dobra.
Tak, tak, to jest akurat, dokładnie, jestem, za dużo czasu spędzam z ryzykiem, z compliance, tak, i z prawnikami, dokładnie, więc tak, przepraszam za to z góry, ale, mam nadzieję, że
nie, na kolejnej rozumiecie. Stronie jest przykład na KGHM, zobacz, da się zrobić.
Wiem, tak.
Dobra, no, przepraszam, tak. No wróćmy.
Więc dokładnie tak to wygląda, czyli cena emisyjna certyfikatu 17 zł, cena instrumentu bazowego w dniu emisji 20 zł, czyli widzimy, że poziom dyskonta mamy ile? 15%, tak? Czyli papier jest kwotowany z 15% dyskontem, a ten tak zwany limit górny cap, czyli ten maksymalny możliwy zysk, który możemy zarobić na tym certyfikacie, jest na poziomie 22 zł, czyli maksymalna rentowność naszego certyfikatu, czyli to widzicie Państwo tutaj tą drugą linijkę, to jest 22 podzielić przez 17, 14,50 w skali roku. Czyli tyle maksymalnie możemy na tym certyfikacie zarobić. I teraz,
znaczy, że w ogóle 29%, ale w skali roku to...
Przepraszam, w skali 14, roku, tak, 14,50, tak? Dokładnie tak. No bo później, wiecie Państwo, ja też już faktycznie operuję na wartościach w skali roku, bo to jest, no to jest po prostu też, wtedy można porównywać jabłka do jabłek, tak, co jest.
No wiadomo, ty zrobił 100%, ale w 20 lat to nie jest żadne 100%. To
dokładnie
wiem.
Tak. Więc teraz przejdźmy właśnie przez te scenariusze, w których nie mogliśmy przejść na Allegro, tak, czyli to, co się dzieje w terminie wykupu, w zależności od tego, gdzie się zamyka cena akcji. Czyli jeszcze raz, kupiliśmy papier po 17 zł, a cena instrumentu bazowego było 20. I teraz dajmy na to, że w dniu tego wykupu, czyli na koniec inwestycji, cena akcji wynosi 24 zł, czyli jest powyżej kapu. I wtedy co się dzieje? Nic się nie dzieje. Inwestor zarabia 22 zł, mógł w sensie za każdy certyfikat, czyli maksymalnie 39 zł na tej 69% na tej inwestycji, tak? Tak jak wyliczyliśmy, to jest ta maksymalna rentowność, ale mógł zarobić oczywiście, czy mógł zarobić więcej? Nie wiem, bo kupił z dyskontem, tak? Natomiast no faktycznie pokazuje to, że to jest odcięcie na tym poziomie 22%. I teraz idźmy krok dalej, czyli cena akcji spadła.
Nie, na poziomie 22%, nie na poziomie 22 tam złote. Tam,
złote, cały czas, złote. Tak, złote, tak, poprawiaj mnie, bo ja już się rozpędzam, myślę szybciej niż mówię i to wtedy może właśnie dochodzi do takich kwiatków. I teraz idźmy do tego drugiego scenariusza, czyli cena akcji wynosi 18,60, czyli spadła w stosunku do ceny wyjściowej akcji, ale nadal jest powyżej ceny, którą zapłaciliśmy za certyfikat, tak?
Tak?
Czyli jakby inwestor kupił akcję, to byłby na stracie, a przez to, że kupił ten certyfikat z dyskontem, to nadal pokazuje zysk, tak? Jego
tak,
inwestycja.
Kupił po 17, jest po 18,60, jest złoty 60 na jednej akcji, jest na plusie.
Dokładnie tak. I teraz ten scenariusz najbardziej, powiedzmy, negatywny, czyli cena akcji wynosi 14 zł, czyli jest zarówno poniżej tej ceny instrumentu bazowego z dnia emisji i poniżej ceny zakupu certyfikatu dyskontowego. No oczywiście inwestor realizuje stratę, ale mniejszą niż jakby zainwestował bezpośrednio w akcję.
No tak, bo kupiłby akcję, byłoby tam te 20 zł do 14, czyli byłby minus 6 zł, a jak kupił certyfikat po 17, jest 14, to tylko 3 zł stracił.
Tak, i to są te scenariusze, o których chyba ty pisałeś, pytałeś. Dokładnie tak, dlatego ja chciałam też to wyświetlić.
Nie jest jakiś rocket science, jak z tego co
zdecydowanie wie. Tak, i teraz przejdźmy proszę dwa slajdy albo trzy slajdy niżej. Ja powiem stop, to jest przykład, ale zostawmy tu, o. I to jest takie badanie, które statystyczne, które przeprowadziło znowuż takie stowarzyszenie certyfikatów strukturyzowanych w Niemczech. Oni się teraz przemianowali, nazywają się Bundesverband für Strukturierte Wertpapier.
Boże, bałem się, że jednak przeczytałeś. Dobra, okej.
I oni co roku wypuszczają właśnie takie badanie statystyczne performance zachowań certyfikatów dyskontowych w porównaniu z bezpośrednią inwestycją w akcje. Czyli de facto próbują udowodnić, co im się bardzo zresztą udaje, co tutaj Państwo zobaczycie, ten relatywny outperformance certyfikatów dyskontowych nad bezpośrednią inwestycją w akcje. Oczywiście to zależy, jaki mamy rynek, bo jeżeli teraz mamy ten rynek tak silnie wzrostowy, to wiadomo, że prawdopodobnie jest lepiej być na rynku akcji, ale tak jak pokazaliśmy, są różne scenariusze rynkowe, w których lepiej wybrać certyfikaty, ponieważ właśnie bardzo pięknie outperformują rynek. I tu statystycznie, zobaczcie Państwo, 183 tysiące certyfikatów przebadanych w euro, mówimy o euro, prawda, na 70 instrumentów bazowych, 5 indeksów, 65 akcji. I teraz wychodzą takie statystyki. 61% certyfikatów dyskontowych osiągnęło pozytywną stopę zwrotu, gdzie tylko w tym czasie 39% instrumentów bazowych osiągnęło pozytywną stopę zwrotu. Potem 24% certyfikatów dyskontowych osiągnęło pozytywny wynik, pomimo negatywnej stopy zwrotu na instrumencie bazowym. I to jest ten nasz środkowy scenariusz, prawda? I później jeszcze jest jedna, jeszcze są dwie dane, czyli te 49,6% osiągnęło maksymalny zysk, czyli oparło się na tym poziomie CAP przy średnim maksymalnym zwrocie wynoszącym 7% w euro w skali roku. Więc to już jest taka informacja też, ile średnio na tych certyfikatach inwestor mógł zarobić. Natomiast taka wisienka na torcie, wydaje mi się, to jest ta ostatnia dana, czyli to jest 67% certyfikatów dyskontowych wygenerowało wyższy zwrot niż bezpośrednia inwestycja w odpowiednie aktywo bazowe w tym samym czasie. I to jest właśnie ten outperformance. No.
Dobrze, nie, okej. Już rozumiem, to faktycznie jest prostsze niż mi się wydawało. To teraz mam takie pytanie. Powiedzmy, że te certyfikaty są emitowane tak, że tutaj zamknę jedno oko na 2 lata. Tak? Na półtora roku, na 2 lata.
Roku, 2 lata z reguły.
Tak, dobrze. Co się dzieje wówczas, jak w międzyczasie moja akcja, której tutaj posiadam, nie wiem, kupiłem certyfikat na ten KGHM, dywidendę wypłaci? Czy ma to wpływ jakoś gdzieś tam po drodze na cenę tego certyfikatu?
Przyszłe dywidendy, ponieważ tak jak powiedziałam, to są odpowiednie strategie opcyjne, które się kryją za tym certyfikatem i przyszłe dywidendy są wyceniane w tej opcji, już w momencie jakby stworzenia tego certyfikatu, tak? Czyli bo wiecie Państwo, na wycenę opcji
to jest w cenie tego
Black-Scholes model,
ujęte,
dokładnie tak, to jest Black-Scholes model i na wycenę opcji wpływają, prawda?
Tam rzesza statystyków, ekonometryków siedzi, wycenia i tak robi, żeby
poziom dywidendy, tak, poziom dywidendy również i stopy procentowe i oczywiście cena aktywa bazowego. Czyli mamy de facto 5 zmiennych, w tym te dywidendy. Oczywiście dywidendy i zmienność, no to jest te parametry, które najciężej przewidzieć, prawda?
Rozumiem. Tam dużo naukowców, dużo doktorów siedzi, wzory wylicza i tam już oni tam o te odpowiednie. My się musimy przejąć, popatrzeć na co dla nas jest ważne.
Parametry, dokładnie, parametry tak, jest i czy to odpowiada naszym potrzebom inwestycyjnym. Tak, dokładnie.
Rozumiem. I rozumiem, żebym ja też jeszcze po raz kolejny próbował dobrze zrozumieć, że to jest, jeżeli ktoś spodziewa się, że ten, nie wiem, ten przykład, ten Allegro wzrośnie mu do 500, no, abstrakcyjny przykład, no to nie jest instrument dla niego. W sensie, że to jakby
500,
spodziewamy się...
50?
No albo 500 zł, no wiesz, wziąłem już takie abstrakcyjne.
A, że już mogę abstrakcyjne. No tak, zdecydowanie. To znaczy, to nie jest instrument na taki, nie dla niego, ja bym nie powiedziała nie dla niego, tylko to nie jest instrument na taki scenariusz rynkowy. To wtedy tak, to wtedy kupujemy po prostu.
Dobrze. To super. Ja cofnę się, przepraszam, jeszcze tylko tutaj, żebyśmy sobie przepatrzyli, jak już teraz z większą świadomością wiem, jakie mamy dostępne te dyskontowe instrumenty, żebyśmy jeszcze sobie popatrzyli.
Wiecie Państwo, często już jest tak, że jak rynek nam mocno porósł, to jest taki scenariusz, jeszcze taką insight trochę taki podam, ponieważ rynek nam mocno porósł, więc często już te certyfikaty dyskontowe nie są tak atrakcyjne na tych poziomach, prawda?
Aha, bo już powyżej albo blisko powyżej tej ceny, tego cap.
Dokładnie tak. I dlatego od razu mówię, warto śledzić naszą stronę, warto śledzić nasz newsletter, będziemy emitować nowe certyfikaty dyskontowe.
Właśnie.
Czyli jeżeli dzisiaj ktoś nie wierzy, wiesz, w dalsze wzrosty, a chce się zabezpieczyć przed spadkami, to my wyemitujemy certyfikaty dyskontowe z odpowiednim dyskontem dzisiaj, już buforem.
Przepraszam, bo teraz wróćmy do tego KGHM-u. Ja już rozumiem, czemu on nie był dobrym przykładem, bo dzisiejsza cena KGHM-u jest chyba coś w okolicach 140, tak, jest 140 zł, a one były wypuszczone...
Zaraz będziemy widzieć, poczekaj, kupno.
One były z limitem górnym, z tym kapem 130. No,
tak.
Czyli to już one są... No to już jest bez sensu, tak? Bo...
No dokładnie tak, więc będziemy emitować...
Nie, jest bez sensu, bo one mają datę wygaśnięcia grudzień 2024, czy one mamy, możemy je kupić dzisiaj po 120, kap górny jest 130, czyli ta różnica jest w przybliżeniu 10 zł, dzisiaj już jest 140, ale my możemy zarobić najwyżej 10.
Maksymalny zysk, dokładnie, widzimy tu nawet w procentach, to jest 7-8% na całości, nie? A jeżeli KGH będzie dalej rósł, no to wtedy w ogóle bez sensu.
Natomiast... tak tylko maksymalnie ten, no nie wiem, przepraszam, 9,60 możemy zarobić, to jest...
No,
tak.
Dokładnie, do tej ceny, jak KGH dobije swojej, przy której teraz, nie, nawet nie do tej, bo teraz po 140, czyli jak dobije cena certyfikatu do 130, to jest to, co...
A pytanie jest teraz, te certyfikaty dla tego nie są 130, bo jest jeszcze te ponad pół roku do grudnia, tam trzy kwartały są jeszcze do grudnia, więc tam jeszcze jest miejsce na to, że się może zmienić. Okay.
Tak, dokładnie tak. No.
Super. I to normalnie na IKX jeszcze raz dopytam, bo to zaczyna być interesujące.
Tak, dokładnie tak. Natomiast może jeszcze przeskoczymy tak na koniec, bo chyba już czas nam powoli ucieka, ale przeskoczymy na koniec jeszcze do tej wyszukiwarki naszej, bo dyskonty myślę, że chyba są jasne. Chciałam pokazać jeszcze te certyfikaty tracker, bo zapytałeś na początku właśnie o te surowce.
Czyli jak one się nazywają?
Rozwiń tutaj, indeksowe się bodajże indeksowe, w tej wyszukiwarce tak się nazywają. O, i tutaj widzimy właśnie naszą paletę i tu naprawdę większych, że tak powiem...
No i przykład, long gold, to domyślam się nad co to jest. Tak.
Większych, jak to się mówi, niuansów, większych jakichś takich haczyków, o to jest chyba słowo, nie ma.
Jest 18 instrumentów do dyspozycji, no i
to
mamy...
To są long, bo shorty trochę inaczej, jakby w innej kategorii są shorty. A...
Dobra, long Brent Crude Oil Future, i czym się różni, jest drugi też, long Brent Crude Oil Future, czym to się różni od siebie?
Ceną i datą emisji.
Okay.
Zobacz, jakby one były wyemitowane po prostu w innym chyba zupełnie czasie, tak bym obstawiała, bo tu tego nie widzę, musiałabym wejść w odpowiedni papier i w związku z tym dla jednego cena jest 463, ma inny też mnożnik, zjedźmy niżej, kiedy on był wyemitowany, czerwiec 2020 i to jest nominał, jedna sztuka, a wejdźmy trochę wyżej, troszeczkę wyżej i mnożnik, poszukajmy czegoś takiego jak mnożnik, więcej szczegółów jakbyś kliknął. I mamy coś takiego jak mnożnik, 1,28, tak, a przy tym drugim obstawiałabym, że ten mnożnik to jest 0 coś tam dokładnie. Tak, a termin jeszcze emisji, zobaczmy. Widzisz mnożnik, najpierw 0, widzisz 0,1. I dlatego też masz inną cenę certyfikatu, czyli jakby ten mnożnik reprezentuje jakby na jaką część instrumentu bazowego masz ekspozycję, prawda? I tutaj data emisji też była późniejsza, tak, czyli to jest lipiec 2023. Okay, czyli po prostu mamy z niższym wartością nominalną znacząco dzięki temu mnożnikowi.
Weźmy, nie wiem, tutaj coś, koszula bliższa ciału, long MWIG 40. To jest...
O, to jest cudowny papier, który naśladuje MWiK 40. Przepraszam, kliknij na wykres, kliknij tutaj niżej, około tej kropeczki Long MWiK jest druga, no to kliknij, obie rzeczy kliknij proszę, o, tą i tą drugą. O. I jeszcze raz,
widzimy, jak
certyfikat trakuje MWiK 40, czyli jeżeli byśmy chcieli kupić sobie alternatywę do ETF-a, to zapraszam, ale tak jak mówię, tu macie Państwo ryzyko emitenta.
Okej. Zawsze jest, tutaj tak też jest. W przypadku ETF-ów też jest jakieś ryzyko emitenta. Ale dobra, dzień pierwszej wyceny 2019 i on ma chodzić do nieskończoności. Tu nie ma żadnego
żadnych terminów wykupu. W każdym trackerze to są certyfikaty typu open-end, czyli
To jeszcze na koniec patrzmy, na co tu mamy te trackery. Czy tak, tu widzę to na futuresy, są na ropę, to na miedź też jest futuresy,
tak?
Gaz. O Jezu, long gasoline, to nie mam pojęcia, to też jakiś gaz.
To zawsze mi brakuje polskiego słowa, ale za chwilę sobie może przypomnę, momencik. Zaraz.
Poczekaj, dalej, to za sekundkę mamy złoto, kontrakty na złoto, MWiK 40, znowu jakiś gaz, bo tutaj long natural gas future, no to też jakieś kilka tych, w zależności, podejrzewam, mnożniki są różne, bo to na kontrakty,
tak.
Na pallad, platynę, też na kontrakty, na kontrakty na srebro, WIG Games 5, czyli WIG CD Projekt, jakby też miało.
No niestety te branżowe indeksy u nas na polskiej giełdzie chyba się nie do końca sprawdziły, prawda? Chcieliśmy dać możliwość handlu na branżówkach, ale wyszło jak wyszło. W sensie nie chodzi o nasze certyfikaty, chodzi o branżówki.
Tak, był jedyny rodzynek ETF na WIGtech i już nie mamy. Tak, też to też widać, że to nie cieszy się aż taką popularnością. A co to jest Long WIG MS Fin? Co to za
to jest też branżówka. To jest też branżówka na prawdopodobnie banki, tak?
MS Fin to finansowe.
To
był fajny instrument. Bo ja zawsze tutaj mówiłem, że jak ktoś, powiedzmy sobie, przewiduje, że nie wiem, że będzie hossa na banka, no teraz to jest ryzykowne, ale...
No ale widzisz na wykresie.
Kiedyś wstecznie, analiza wsteczna zawsze skuteczna, to zawsze brakowało czegoś takiego. A przecież nie ma ETF-a na banki. Jak tutaj zarobić na hossie na bankach, jak nie chcę wybierać...
Absolutnie. My absolutnie tutaj chcieliśmy poszerzać naszą ofertę właśnie trackerów na branżówki, no tylko pokonała nas płynność na tych spółkach niektórych. Więc to, co jest dostępne, to jest to, co możemy robić.
Okej, to już jest, na co to jest? Dobra, czekaj, to już jeszcze tam, czekaj, dojedźmy tam do końca z tymi instrumentami. I ostatnie, short na DAX-a.
Tak, jest short na DAX-a. Przyznam ci szczerze, że myślałam, że też jest long na DAX-a, ale może coś mnie ominęło i go nie ma. Natomiast ten short na DAX-a to jest bardzo już stary produkt, z tego co pamiętam, ale jakby jest okej, tak?
Jest dostępny. I znowu, mimo tego, że to jest short, a więc ryzykowny, spekulacyjny instrument, możliwy, to nie jest tak przynajmniej z definicji pochodny, czyli możliwy na IKX w razie czego.
Tak, dokładnie. No ten short, mówię, short DAX to jest taka też, bo my generalnie DAX-a uwzględniamy głównie w produktach dźwigniowych, mamy dużo produktów dźwigniowych na DAX-a, a właśnie w trackerach się głównie skupiamy na surowcach, tak jak widzisz, no bo to jest jakaś nisza, prawda? Tutaj nie chcemy konkurować też z ETF-ami, no bo nie widzimy w tym sensu żadnego, więc stąd oczywiście też można ETF-y na surowce kupować, wiadomo, no ale na polskiej giełdzie no nie mamy alternatywy, prawda? Jakby jesteśmy jedyni, którzy dają taką ekspozycję 1:1 na surowce, ale właśnie z tymi indeksami to też nie chcemy wchodzić w buty ETF-ów za mocno.
Okej. Ania, powiem ci tak, ja tu kilkukrotnie pytałem o te IKX, tak upewniając, czy na pewno można, ale to powiem ci, jest raj dla spekulantów.
Ja wiem, wiele osób o tym wspominało, że właśnie to fakt, iż można kupować te papiery też na IKX jest bardzo pozytywny dla osób, które otwierają konta emerytalne, z różnych innych przyczyn niż tylko oszczędzanie na emeryturę.
Tak, no tam wykorzystują tarcze podatkowe oczywiście z tych wszystkich.
Tak, ale
mimo tego troszeczkę bardziej aktywnymi spekulantami, trochę bardziej wykwalifikowanymi inwestorami mogą sobie próbować łapać jakieś krótkie ruchy cenowe, a już z dyskontem, tak, a coś. Tak, to, tak, tak, oczywiście. Tak.
No i mówię, przy tych trackerach sprawa jest prosta, ponieważ tak jak mówię, wprowadziliśmy już tą definicję tego mnożnika. Widzicie Państwo, jak mnożnik wpływa na cenę, tak? No bo cena trackera to jest nic innego jak cena instrumentu bazowego razy mnożnik, razy kurs walutowy. I to jest tyle. Jakby koszty to jest tylko spread. Tu nic innego nie ma.
Nie ma
i teraz wprowadziliśmy sobie ten mnożnik i już wiemy, że jeżeli mamy instrument bazowy w postaci kontraktu terminowego i mamy to rolowanie na kolejny kontrakt terminowy, to jakby dostosowaniu ulega mnożnik, tak? Czyli jeżeli mamy droższy kontrakt terminowy, mnożnik się trochę zmniejsza i wtedy ten jakby udział, to trakowanie jakby się, że tak powiem, trochę osłabia. Natomiast i taka jest idea, no bo też nie da się wszystkiego robić spot. Mamy spot właśnie złoto i srebro i tam w przypadku tych produktów spotowych wchodzi opłata tak zwana emitencka, czyli jakaś opłata taka mini za zarządzanie, ale to są
wyjątki. Na przykład w tym instrumencie, ten long gold,
to tak? Nie, bo jeden, tak, a tak, tak, dokładnie, long gold, bo jest poniżej long gold future, tak, dokładnie. Mhm. I tutaj jakby mamy cenę spot, czyli nie mamy żadnego rolowania na kontrakty terminowe. A cena, w sensie opłata, to ja też z głowy jej nie pamiętam, trzeba wejść w warunki finalne, tam jak wchodziliśmy, wiesz, te dokumenty. I mamy warunki końcowe i tam i warunki finalne.
Tak, ale to są więcej dwa warunki finalne, pewnie
to
stare.
To te zupdate'owane, no, tak. To jest
nowsze, dobrze. To, bo to, okej, czyli chcę
kupić to będzie ta opłata,
złoto,
no opłata.
I domyślam się, tak,
trzeba
zjechać
do tej polskiej.
Kolorowej tabelki.
Do polskiej wersji, bo to jest najpierw angielska, a potem będzie gdzieś polska. To jest Redemption i za chwilę będzie polska właśnie. O i stop. I tutaj poniżej powinniśmy mieć o 0,85, tak? Czyli widzisz, że każdego dnia po dacie emisji mnożnik jest dopasowywany w celu uwzględnienia opłaty emitenta papierów wartościowych. Opłata emitenta stanowi stałą stawkę roczną w wysokości 0,85%. I to jest na bazie dziennej się.
Drogo. No, zależy nam się za rocznie, za nazwijmy to no, trackera, ale jednego instrumentu. To nie jest koszyk akcji, którym trzeba zarządzać.
Tak, tak, trackera złota. Ale wiesz, dlatego my nie robimy dużo takich rzeczy. Myśmy zrobili dwa takie papiery, bo w pewnym sensie zostaliśmy o to jakoś tam poproszeni, zapytani, czy dałoby się zrobić ocenę spot, ale to nie jest nasza domena też.
Okej, okay, no dobrze. Fajnie, zaczynam to rozumieć. Dobrze, tutaj taka porada na przyszłość dla słuchaczy, dla inwestorów i tak dalej. Trzeba faktycznie zaprzyjaźnić się z waszą stroną, tak?
Tak.
To oczywiście podlinkujemy w opisie podcastu i żeby to warto to wiedzieć, no bo to no bez tego, bez tej analizy tych certyfikatów dyskontowych, jak to chodzi, ta cena po ile dzisiaj, ta cena market cap, a do kiedy, jaka jest data zapadalności, to super ważne. No i można się próbować bawić. Powiedz mi już tak na zakończenie, czy jesteś zadowolona z tego, jak polscy inwestorzy korzystają z tego? Czy to rośnie, czy to jest zainteresowanie? Jak to, no, jak to według ciebie dziś na się wygląda?
Powiem tak, to ja myślę, że to jest proces wszystko i myślę, że ten proces tak jakby my jesteśmy inicjatorem, żeby to dalej jakby się rozwijało w Polsce, znaczy my i inni emitenci mam na myśli, czyli emitenci certyfikatów strukturyzowanych, żeby ten rynek po prostu rósł, ale żeby on rósł, to musi być po prostu budowa świadomości, ale świadomości mam na myśli jeszcze nie wiedzy, jakby, bo wiedza to już jest kolejny etap, ale najpierw świadomości, że istnieją takie produkty, z czym to się je właśnie, to co trochę dzisiaj myśmy rozmawiali, a w pewnym sensie kolejnym krokiem to już jest ta taka wiedza, takie mięcho właśnie faktycznie, jak co wyliczyć, jak który parametr z czego wynika i dlatego później na przykład u Was mam nadzieję gościnnie jeszcze się pojawić na takim już webinarze, gdzie trochę więcej tego mięcha się pojawi i to wszystko jest trochę w pewnym sensie w naszych rękach, bo ja mówię z autopsji, już miałam przyjemność widzieć, jak osoby, które zrozumiały ten produkt i które wiedziały, jak się poruszać po naszej stronie, jak po prostu się, że tak powiem, nie mogły w pewnym momencie nawet rozstać, poszukując tych właśnie takich perełek. Nie mówimy tutaj oczywiście o żadnych arbitrażach, bo to nie ma miejsca, ale właśnie tych dyskontach, nie? Wynikających z pewnej konstrukcji.
Czyli dyplomatycznie nie odpowiedziałaś mi na pytanie, czy jestem zadowolona.
Czy jestem zadowolona? Wiesz co, my też w pewnym sensie dopiero od niedawna, bo tak naprawdę od czerwca zeszłego roku tak aktywnie zaczęliśmy promować te produkty, ale promować pod kątem właśnie szerzenia świadomości i wiedzy. I mając na względzie, że to jest dopiero rok, budżety są też ograniczone, już mówiąc tak bardzo, bardzo prosto i brutalnie też, no bo to jest brutalna rzeczywistość, no to myślę, że na tyle, na ile możemy robić, to tak, to jakby to idzie do przodu i to cieszy.
Na szczęście, dzięki. Dobrze. Ania, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To myślę, że tutaj trochę sporo utajniliśmy. Ja się też sporo trochę nauczyłem. To już wiem, o co chodzi z tymi certyfikatami dyskontowymi. Sam sobie poklikam po Waszej stronie. Dobra, gdzieś tam.
Super, zapraszam. Tak.
Trzeba wiedzieć, jak się składa też te zlecenia, jak się wyszukuje, no bo to jest też jeszcze ważny fragment. No i cóż, no mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Jeszcze raz chciałbym tutaj zareklamować, że będziecie jako Raiffeisen i też będziesz osobiście obecna na konferencji Wall Street, czyli 7-9 czerwca tego roku w Karpaczu. No i tyle, tak? Dziękuję Ci serdecznie. Proszę Państwa, ja nazywam się Michał Masłowski. Moim i Państwa gościem była Anna Kujawska z Raiffeisen Bank International. Dziękuję serdecznie.
Również dziękuję. Do zobaczenia.